Witam serdecznie. Nazywam się Michał Guzowski i zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu programowania gier w Xena. Jeśli do tego momentu dzielnie towarzyszyliście mi i Michałowi, to powinniście mieć już zarys gry, to znaczy tło z animowanymi obiektami, a także mieć możliwość kontrolowania jednego z nich. Jednak w grze, w której między obiektami nie zachodzi żadna interakcja, nie ma nic fajnego. W tym odcinku nadamy wyraźniejsze ramy grze. Ustalimy, które obiekty i w jaki sposób będą na siebie oddziaływać. Innymi słowy, po tym odcinku świat kolizji nie będzie Wam obcy, ale także zajmiemy się dodaniem nowego obiektu, jakim będą pociski. Zanim zaczniesz, będziesz potrzebował mieć zainstalowane i skonfigurowane środowisko Visual Studio 2010, a także znać tematykę poprzednich odcinków. Aby przystąpić do tej części kursu, będziesz potrzebował mieć projekt gry z poprzedniego odcinka. Kolizje to jeden z najważniejszych elementów każdej gry. Wyobraźmy sobie dowolnego shootera, w którym przeciwnicy strzelając do siebie nic sobie nie robią, bo pociski przelatują przez wszystkie obiekty na swojej drodze, ale nie wchodząc z nimi w żadną interakcję. Albo wyobraźmy sobie prostą platformówkę, w której mamy bohatera, on sobie chodzi po planszy, wpada na przeciwnika i nic się nie dzieje, tak? Także jak widzicie, kolizje są bardzo ważne, ale jest związana z nimi pewna niewygodność. Im lepsze i im bardziej zaawansowane nasze algorytmy detekcji kolizji, tym wolniej działa nasza gra. Dlatego z punktu widzenia programistów bardzo ważne jest dobranie odpowiedniej metodyki kolizyjnej. Niestety optymalizacją algorytmów kolizji, a także różnymi jej odmianami nie będziemy się zajmować w tym odcinku, bowiem skupimy się tylko na samym jej zastosowaniu. Dla osób głodnych wiedzy i pragnących usprawnić taki algorytm odwołuję do internetu, gdzie można znaleźć tysiące różnych przykładów i zastosowań. Ale wróćmy do tematu i do naszej gry. Jednym z najprostszych i najszybszych metod implementacji kolizji jest metoda bounding boxes, czyli z angielskiego odbijających pudełek. Chodzi o to, aby każdy obiekt opakować w prostokąt, a następnie sprawdzać, kiedy dwa różne prostokąty wejdą ze sobą w kontakt. Kiedy to zrobią, nazwiemy to kolizją. Pierwsze pytanie, jakie może Wam się w tym momencie nasunąć, to dlaczego nie możemy użyć po prostu obrazka? Po co mu jeszcze dodawać ramy? Powodem jest fakt, że w przypadku kolizji dwóch sprite'ów musielibyśmy sprawdzać każdy piksel pierwszego sprite'a z każdym pikselem drugiego sprite'a i wyszukiwać miejsc, w którym te piksele na siebie nachodzą. Jest to bardzo, bardzo kosztowna operacja. W przypadku bounding boxes nie mamy tego problemu. Wystarczy sprawdzać jedynie narożniki każdego boxa, czy nie wchodzą do wnętrza jakiegoś innego boxa. Kompilując moje słowa, mamy sprawdzenie, czy wartości XY testowanego boxa są mniejsze lub równe względem XY innego boxa plus szerokość i wysokość tego boxa. Ale w przypadku naszych prostokątów mamy do dyspozycji specjalną metodę, czyli metodę intersect, która pobiera dwa prostokąty i sprawdza, czy na siebie nie nachodzą. W takim razie chyba już nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do części praktycznej. Okej, zatem jesteśmy w kodzie i teraz pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to będzie napisanie naszej metody updateCollisions, więc schodzimy sobie w tym celu na sam dół naszej głównej klasy i dodajemy tutaj metodę updateCollisions. W której to zaczniemy od zainicjowania dwóch prostokątów. Pierwszy z nich przypisujemy do playera. Czyli to, co teraz zrobiliśmy, to po prostu stworzyliśmy prostokąt, który właśnie będzie naszym tym prostokątem kolizyjnym, który ma te same wymiary, co klatka playera oraz tą samą pozycję. Pozycja to wymiary. No dobra. W takim razie drugą rzeczą, jaka nam pozostała, jest stworzyć coś takiego samego dla przeciwnika. Możemy zrobić o tak. Zmieniajmy tylko odpowiednie rzeczy. I ponieważ przeciwników mamy wielu w tablicy, pamiętajmy o tym, to musimy także odpowiednio pozmieniać tutaj kod. No jak się już pewnie domyślacie, tutaj również to będzie wszystko w pętli for się znajdowało. I teraz w zależności od tego, czy jeden prostokąt będzie kolidował z drugim, użyjemy tego metody intersect, to określamy, co się będzie działo. Możemy tu wpisać dowolne rzeczy, które nam się podoba, no ale nasza mechanika gry będzie następująca, mianowicie player traci życie równe damage'owi przeciwnika, przeciwnik umiera, zaś player, jeżeli spadnie poniżej zera, jeżeli jego życie spadnie poniżej zera, to jest on dezaktywowany. Czyli parametr active ustawiamy na false. No dobra. Ostatnia rzecz, jaką nam została. Tu jest jakiś błąd. Oczywiście. Czyli ostatnia rzecz, jaką nam teraz pozostała, to jest wywołanie metody updateCollision. I to oczywiście będziemy robić w metodzie update. Tutaj za przeciwnikami updateCollision, proszę. No i sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Mamy nasz statek. Pojawiają się przeciwnicy. No i widzimy, przy kontakcie ci przeciwnicy giną. Zauważcie również, że wbrew temu, co napisaliśmy, po zabiciu 10 przeciwników, każdy przeciwnik zabiera 10 damage'a, my mamy 100 życia, po zabiciu 10 przeciwników my nie giniemy. No jest to dlatego, że tak naprawdę nigdzie nie sprawdzamy, jaki jest stan tego statku i co się ma stać, kiedy stan będzie active równe false. To zrobimy dopiero później przy okazji punktacji. Także na razie to zostawmy tak, jak jest. Najważniejsze, że przeciwnicy nam giną. No ale właśnie, giną. Oni tak naprawdę po prostu znikają. To w takim razie najwyższy czas na dodanie im jakiegoś wybuchu, efektów specjalnych. A więc od czego zaczynamy? Mam nadzieję, że już pamiętacie poprzednie lekcje, kiedy to dodawaliśmy animacje do playera oraz do przeciwnika. I dodanie wybuchu to będzie tak naprawdę dodanie oddzielnej sekwencji animacyjnej w określonym momencie, tak? Więc pierwsze, co musimy zrobić, to jest oczywiście dodać animację, obrazek animacji. Tak on wygląda, składa się z sekwencji kilku poszczególnych klatek. Wrzucamy go sobie do X na Game Content. Dobra. No i pierwszą rzeczą, od jakiej zaczniemy, to zadeklarujemy sobie naszą eksplozję. Struktura będzie bardzo podobna jak przy przeciwnikach, to znaczy będziemy mieli oddzielną teksturę dla animacji i będziemy mieli listę eksplozji, z tego względu, że eksplozje mogą się dziać w kilku miejscach naraz, niezależnie od siebie. Więc nie możemy mieć jednej, tylko będziemy musieli mieć ich listę. No już chciałem pisać enemy. Tak. No i teraz przechodzimy do inicjalizacji. A następnie do load contentu, gdzie musimy załadować teksturki. teraz napiszemy sobie metodę, która będzie wywoływała całą animację eksplozji. Musimy to zrobić w oddzielnej metodzie, czy nie musimy w sumie, ale chcemy, aby to było po prostu ładnie uporządkowane, żeby każda funkcjonalność określona była w swoim oddzielnym bloku. Jak widzimy, podaję tutaj argument pozycja, no z tego względu, że jak się pewnie zresztą domyślacie, eksplozja będzie wywoływana w miejscu, w którym wywołuje ją obiekt. Więc będziemy musieli za każdym razem podawać miejsce eksplozji. Gdy już mamy taką eksplozję, inicjalizujemy ją, wykorzystując metodę animacji. Jak widzicie, ta metoda animacyjna przydała już nam się wielokrotnie. Jeszcze maska. Skala i zapętlanie. Nie będziemy zapętlać. Właśnie po to był ten argument, że nie wszystkie animacje będziemy chcieli, żeby się wykonywały cały czas. No i dodajemy to do naszej listy explosions. OK. Czyli kiedy będziemy wywoływać naszą eksplozję? Oczywiście w momencie, w którym będziemy update'ować naszego przeciwnika w sytuacji, w której on zginie. Zaraz przed tą linią piszemy: jeśli życie przeciwnika spadnie poniżej zera, to dodajemy eksplozję. W miejscu, w którym ten przeciwnik się znajduje. Teraz kolejną rzeczą będzie wywołanie tej eksplozji. Oczywiście wszystko, co jest zmienne w czasie, musimy update'ować w naszej metodzie update. I w przypadku eksplozji nie będzie wcale inaczej. Aby zachować ład i porządek, stworzymy sobie metodę. Którą następnie opiszemy. I teraz, co tu się będzie działo? Mianowicie, tak naprawdę w tej metodzie będziemy latać po tablicy eksplozji i usuwać zakończone eksplozje. Czyli tak naprawdę będziemy po prostu sprzątać po tym, co wywołaliśmy, aby nasze poszczególne eksplozje nie gromadziły się w tej tablicy explosions, tym samym zapełniając nam pamięć telefonu. Tak jak mówiłem, najpierw update, a następnie będziemy usuwać. I tak dla każdej eksplozji znajdującej się w tablicy. Ostatnią rzeczą, jaką nam została, to będzie narysowanie naszej eksplozji. To, o czym zawsze zapominam, czyli rysowanie. Tym razem, jak widać, udało się nie zapomnieć. Bardzo prosta pętla for. W zasadzie nie musiałbym jej tłumaczyć, bo jest oczywista. ale już z przyzwyczajenia dla pielęgnowania dobrych nawyków. O, nawet błąd a propos pielęgnowania dobrych nawyków. Przelatujemy po całej tablicy eksplozji i wykonujemy je wykorzystując metodę draw klasy animacji, przekazując jej obiekt SpriteBatch, którym to będziemy rysować. No dobrze, i wygląda to, że to będzie wszystko. Uruchamiamy naszą grę. I co widzimy? Jest, super, działa. Jak widzicie, na pewno jest pewne przesunięcie między obiektem a wybuchem. Dzieje się tak dlatego, że obiekt oraz wybuch mają różne rozmiary. Stąd też wychodzi takie przesunięcie, ale to możemy bardzo łatwo naprawić, jeżeli ktoś jest faktycznie dba o szczegóły, a to w sumie dobra cecha. Możemy w metodzie update enemies, tam gdzie podawaliśmy pozycję dla eksplozji, wystarczy, że odejmiemy właśnie tą różnicę między klatką eksplozji oraz klatką przeciwnika. Napiszmy to szybko. Jak widzimy, jest znacznie, znacznie lepiej. To co? Nie zostało już nam teraz nic innego, jak przejść do dodania naszych pocisków. Po tym odcinku wiesz już, czym są kolizje oraz jak ich używać. Dodaliśmy także kolizje do już istniejących obiektów. W drugiej części tego odcinka zajmiemy się pociskami i dodamy do nich mechanizm kolizji. Dodatkowe zasoby i przykłady, takie jak kod z dzisiejszego odcinka, możecie pobrać pod wyświetlonym adresem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.